Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii.
I rzekł Pan do Mojżesza: wejdź do mnie na górę i pozostań tam. Dam ci kamienne tablice, prawo i przykazania, które zapisałem, aby im przekazać. Wybrał się zatem Mojżesz i towarzyszący mu Jozue i weszli na górę Boga. Gdy Mojżesz i Jozue weszli na górę, chmura zasłoniła ją. Wtedy zstąpiła chwała Boga na górę Synaj. Chmura zasłaniała ją przez 6 dni. 7. dnia przywołał Mojżesza Pan ze środka chmury. W oczach synów Izraela chwała Pana na wierzchołku góry miała wygląd jakby palącego się ognia. Tak zatem Mojżesz wszedł w środek chmury i wstąpił na górę. Był tam, na tej górze, przez 40 dni i 40 nocy. Siostry i bracia, miłośnicy Bożego Słowa, w dalszym ciągu towarzyszymy Mojżeszowi, człowiekowi Boga, w jego wędrówce wiary. Bo wiemy doskonale, że wszystko, co wydarzyło się w życiu Mojżesza przez te pierwsze 80 lat, było swoistym spojrzeniem w przeszłość. W historii Mojżesza odbija się historia wiary pierwszych patriarchów, ich wędrowanie, ich wątpliwości, zastanawianie się i szukanie dowodów, że Bóg naprawdę wybrał koczownika Abrama, potem zaprzyjaźnił się z niewiele znaczącym i nie do końca potrafiącym rozumieć rzeczywistość tego świata Izaakiem, że towarzyszył i błogosławił Jakubowi, człowiekowi, który zdawał się nie pasować do tego schematu, do obrazu kogoś, z kim Bóg mógłby wejść w dialog. W osobie Mojżesza i w jego życiorysie odnajdujemy echa tych zwątpień, tych radości, tych porywów serca i wewnętrznych rozterek, jakie mieli pierwsi patriarchowie, ci, których Bóg wezwał, których zaprosił, którym dał obietnicę. I oto po zawarciu przymierza, po tym pierwszym, jakże ważnym doświadczeniu spotkania Boga i wejścia z Bogiem w przymierze, a właściwie przyjęcia warunków, specyficznych niezwykle warunków, jakie Bóg daje, jakie Bóg stawia przed swoim ludem, Mojżesz, jego sługa Jozue, wchodzą na Synaj. Autor Księgi Wyjścia zdaje się sugerować nowy początek. Chmura zasłania górę przez 6 dni. Tak jakby Bóg tworzył coś niezwykłego. Przychodzi dzień 7, w którym do przygotowanego przez Boga miejsca wchodzi Mojżesz. Autor natchniony zaznaczy, że w oczach synów Izraela ta chwała Pana na wierzchołku góry miała wygląd jakby palącego się ognia. Takie zdanie przeczytamy w przykładzie Biblii pierwszego Kościoła. Natomiast używany przez nas często targum Neofiti podpowie, że wygląd chwały obecności Pana był jak ogień pożerający. Ogień pożerający na szczycie góry. To podwójne określenie, ogień pożerający, jest znaną figurą stylistyczną, która chce opisać rzecz wręcz nieopisywalną. To było coś więcej niż ogień. To, co widziały oczy ludzi zgromadzonych pod Chorebem, przekraczało ich pojmowanie. Można by śmiało pokusić się o stwierdzenie, że ci ludzie pod górą są świadkami jakby wybuchu wulkanu. I mają świadomość, że ten, który ich wyprowadził z Egiptu, ten człowiek, który zmotywował ich do opuszczenia kraju niewoli, wchodzi teraz w ten środek ciemnej chmury i zatrzyma się tam na 40 dni i 40 nocy. Oczywiście, znając symbolikę tej liczby, wiemy, że to czas długi, potrzebny do tego, żeby wydarzyły się rzeczy istotne, żeby człowiek przygotował się na przyjęcie czegoś niewyobrażalnego, żeby cały stał się oczekiwaniem. I Bóg odzywa się do Mojżesza, dając nakaz wykonania namiotu spotkania po przekazaniu konkretnych wskazówek dotyczących zbudowania tego swoistego sanktuarium, W rozdziale 28 znajdziemy przepisy dotyczące tych, którzy mają sprawować kult. Chodzi oczywiście o Arona, starszego brata Mojżesza, i jego synów, kapłanów. Potem kolejne rozdziały i kolejne przykazania, aż wreszcie w 18 wersecie 31 rozdziału Księgi Wyjścia przeczytamy, że gdy Bóg skończył rozmowę z Mojżeszem na górze Synaj, dał mu dwie tablice świadectwa, tablice kamienne, zapisane palcem Boga. Oczywiście należy pamiętać, że owe tablice świadectwa, na których znajdują się przykazania, właściwie obietnice, są potwierdzeniem tego, co Izrael usłyszał już wcześniej, a co zostało zapisane w 20 rozdziale Księgi Wyjścia, tuż przed zawarciem przymierza. Bóg powtarza swoje obietnice dlatego, że wie doskonale o słabości człowieka. Wie, jak bardzo ulotna jest nasza pamięć. Jak nikt inny na świecie, właśnie Bóg doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że potrafimy zapominać. I nie trzeba długo czekać na potwierdzenie tej tezy. Oto początek 32 rozdziału Księgi Wyjścia daje nam świadectwo, że ludowi zaczęło się wydawać, że Mojżesz coś za bardzo się opóźnia z zejściem z tej góry. Ludzie są niecierpliwi. Owszem, można pomyśleć, 40 dni to szmat czasu. Nie wiadomo, co się stało z Mojżeszem, człowiekiem, który nas wyprowadził z Egiptu. Wiemy dobrze z historii samego wyjścia z Egiptu, jak i z opisów późniejszych wydarzeń, że cierpliwość Izraelitów nie była ich najmocniejszą stroną. Bardzo często pojawia się zła mowa, narzekanie, szemranie, prowokowane przede wszystkim utratą cierpliwości. Wydaje się, że dopiero co zostało zawarte przymierze, w którym Izraelici zapewnili Boga, że będą wypełniać Jego nakazy. A tu już lud wątpi, bo Mojżesz długo się nie pojawia. Więc stają przed Aaronem z prośbą nieznoszącą sprzeciwu. Zabieraj się zaraz i zrób nam jakichś bogów, którzy by szli przed nami. Według niektórych badaczy, cielec, którego tworzy Aaron, był uosobieniem silnego i sprawnego w walce boskiego wojownika, którego pomocy Izraelici potrzebowali w trudnych warunkach pustyni. W ten prosty sposób stanowił parodię Boga, bo to przecież Pan wyprowadził naród wybrany z Egiptu mocną ręką. I właśnie tego Boga Miriam wychwalała jako mocarza wojny. Różne są opinie na temat udziału Arona i jego roli w powstaniu owego cielca. Można znaleźć opinię, że Aaron powrzucał do jednej torby czy peleryny przyniesione przez Izraelitów złote ozdoby, a cielec niejako własną wewnętrzną siłą wyszedł z ognia. Według innej, przeciwstawnej interpretacji, Aaron osobiście wykonał odlew cielca. Możemy też spotkać twierdzenie, że Aaron wyrzeźbił cielca za pomocą dłuta. Jakkolwiek to wyglądało, skutek był jeden. Po ukazaniu posągu Aaron ogłosił: to jest twój Bóg, Izraelu. On wyprowadził cię z ziemi Egiptu. Następnie Aaron zbudował ołtarz, ogłosił świętowanie, a nazajutrz złożył dary całopalne, wzniósł ofiary związane z ocaleniem, a lud zasiadł, by jeść i pić, a później się bawić. Targum Neofiti precyzyjnie zaznaczy, że ludzie bawili się w obcym kulcie, podkreślając, że owo świętowanie było bałwochwalcze. A tymczasem na świętej górze Bóg odzywa się do Mojżesza: wracaj stąd jak najszybciej. Zejdź na dół, bo złamał prawo twój lud, wyprowadzony przez ciebie z Egiptu. Zostaw mnie, aby we mnie rozgorzał gniew na nich, zetrę ich w pył, a z ciebie stworzę inny wielki naród. W tekście hebrajskim przeczytamy jeszcze uzupełnienie: w pełni się przekonałem, że jest to lud o twardym karku. przestań prosić przede mną miłosierdzia dla nich. Ale Mojżesz będzie prosił o miłosierdzie. On nie wykorzysta sytuacji, by zostać patriarchą, by stać się ojcem nowego ludu. On zaczyna błagać Boga o zmianę decyzji, o odwrócenie zapalczywości, o zaniechanie kary. I ta modlitwa pozostanie w sercu Mojżesza przez cały czas. On za moment zejdzie z tej góry, targnięty gniewem potłucze tablicę świadectwa o kamienie, chwyci tego złotego cielca, wrzuci go do ognia, pokruszy go na drobny pył, rozsypie w wodzie i każe ją pić synom Izraela. Zwróci uwagę swojemu bratu, który będzie próbował się tłumaczyć, zasłaniając swoją decyzję porywczością i niecierpliwością całego ludu. Patrząc na to wszystko, on sam, Mojżesz, doświadczy ogromnego wzburzenia. W przekładzie pierwszego kościoła przeczytamy, kiedy Mojżesz zobaczył, że lud się całkiem rozpuścił, pofolgował im bowiem Aaron, ku uciesze ich nieprzyjaciół, stanął Mojżesz przed wejściem do obozu i zawołał: kto przy Panu, niech stanie przy mnie. Natomiast w Targumie przeczytamy: ujrzał Mojżesz, że lud został obnażony, bo zagubili koronę ze złota, która była na ich głowach, a na niej wyryte było święte imię. Ponieważ nie słuchali słów Aarona, pozostawili po sobie złe imię po wszystkie pokolenia. Ten dodatek targumiczny akcentuje bardzo obrazowo prawdę, że wskutek bałwochwalstwa lud traci koronę, na której było wyryte imię Boga. Pojawiają się więc konsekwencje. Jeśli zajrzymy do trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju, zobaczymy, że po tym doświadczeniu grzechu, po konkretnej decyzji odwrócenia się od Boga, wprowadzenia tego buforu niebezpieczeństwa w sercu człowieka, po to, by ta nieufność, niewiara, to wewnętrzne zranienie, które zaowocowało wstydem, nieumiejętnością spojrzenia na drugiego człowieka z taką otwartością i łaską, jak doświadczało się tego przed grzechem, żeby nie utrwaliło się to zło, żeby nie utrwalił się ten wybór na wieczność, człowiek musi opuścić raj. W tym miejscu Izrael doświadcza bardzo poważnych konsekwencji. Mojżesz przemówił do synów Lewiego, którzy zebrali się przy nim. To mówi Pan, Bóg Izraela. Niech każdy przypnie pas do swego biodra, a potem przejdźcie przez obóz od jednego do drugiego wejścia, tam i z powrotem. Niech każdy zabije swojego brata, każdy swojego bliźniego, każdy bliskiego sobie. Zrobili synowie Lewiego, jak im powiedział Mojżesz, i padło tego dnia z ludu około 3000 mężów. Dlaczego? Dlaczego tak bolesne konsekwencje? Przed chwilą Mojżesz, jako ten bohaterski reprezentant Izraela wobec Boga, zaangażował całe swoje poczucie sprawiedliwości i roztropności, żeby ułagodzić Boży gniew, a chwilę później przyjął rolę kogoś, kto wykonuje sprawiedliwość, w której, zdaje się, miłosierdzie nie jest obecne. Oczywiście możemy z różnych stron próbować tłumaczyć to wydarzenie, docierać do jego sedna, próbować uchwycić jego sens w kontekście myślenia tamtych czasów, rozumienia sprawiedliwości i miłosierdzia kategoriami, którymi posługiwali się tamci ludzie. A wiemy dobrze, że były to czasy niezwykle brutalne. Tym bardziej, że Mojżesz wraca wtedy do Pana i mówi: błagam Cię, ten lud dopuścił się wielkiego grzechu. Zrobili sobie bogów ze złota. A zatem, jeśli możesz, odpuść im ten grzech. Jeśli nie, wykreśl mnie ze swej księgi, którą napisałeś. Mojżesz kocha tych ludzi. On sam cierpi, obserwując niewierność, niecierpliwość czy bunt. I to właśnie on podejmuje różnego rodzaju interwencje, które mają ostatecznie zaowocować przejściem, bezpiecznym przejściem narodu wybranego przez pustynię. Warto spojrzeć jeszcze na to wydarzenie w kontekście późniejszych słów Jezusa, który mówi do swoich uczniów: jeśli twoje oko, twoja ręka, twoja noga są dla ciebie powodem grzechu, odetnij je, odrzuć od siebie. Zobacz, doświadcz, przekonaj się o tym, jak potężne spustoszenie robi w tobie grzech. Tym bardziej, kiedy jest to grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu. Obietnica Boga, miłość Boga, to szaleństwo ze strony Boga, który mówi: między moją a twoją twarzą nie będzie żadnej innej, nie przestanę cię kochać i nie chcę, żebyś mnie stracił z oczu, bo ja ciebie nie stracę. Ta zazdrość we właściwym, jak najbardziej pozytywnym znaczeniu tego słowa prowokuje Jezusa do wypowiedzenia takich zdań, a chodzi w nich o uświadomienie każdemu z nas, jak bardzo niebezpieczny jest dla nas grzech, jak potworne skutki niesie za sobą i ze sobą zdrada Boga. Izraelici pod Synajem przekonują się o tym na własnej skórze. A jednocześnie trzeba pamiętać, że Bóg nie wyniszczył całego narodu, że ten naród został ocalony i że w kolejnych zdaniach Bóg powie Mojżeszowi: wracaj, zejdź na dół i poprowadź ten lud do miejsca, o którym ci mówiłem. Oto mój anioł będzie szedł przed tobą. Może w kontekście Wielkiego Tygodnia warto dziś pomyśleć o własnych wyborach, o tych rozmaitych bożkach istniejących w naszym życiu. Może warto raz jeszcze podjąć decyzję o odcięciu się od zła, od grzechu. Może trzeba dziś na nowo dokonać wyboru Boga, prawdziwego Boga, Boga miłosiernego, Boga, który wyprowadza z największych ciemności, Boga, który daje życie, Boga, który nie przestanie kochać. Życzę wam, siostry i bracia, dobrych decyzji i błogosławionych wyborów. A o tym, co działo się później w historii Mojżesza i jego ludu, powiemy sobie w kolejnych spotkaniach.